dostaliśmy naprawdę małą salę.
Ale słuchajcie, nie siadajcie na parapecie. To tak była prośba, bo zamknięcie okien jest wykluczone. Słuchaj, jesteśmy tak za uchronnym miejscu, że faktycznie to nie jest zwykłe. O! Powietrze! Widziałeś się ten ruch?
Jeszcze nie. Jeszcze
nie. Jest to jedna możliwość. Albo faktycznie przez chwilę zrobił się przeciąg, albo mamy albo do nas
kogoś. Albo teraz się robię, bo czuję na to tak pomysłem.
Poczułem obecność.
Dobrze, więc ja tak oficjalnie witam na spotkaniu z Anetą Jadowską. Ja myślę, że nie trzeba wam przybliżać osoby Anety.
Jesteśmy wystarczająco blisko.
Oprócz tego, że dystans jest skrócony maksymalnie. Aneta, który to już jest Kopernikon twój?
Poczekaj. Wcale nie tak dużo. To będzie trzeci. Trzeci. I w ogóle to jest zabawna rzecz, bo Kopernikon w 2012,
tak?
12. Data to jest mój prawie tak słaby punkt jak nazwiska i prawie tak jak literówki, nieważne. Choć nie mogę się tutaj mierzyć z mistrzami.
Ja nie wiem, czy to był do końca komplement.
Kopernikon był moim pierwszym konwentem, to oficjalne. Ja całe życie chciałam iść na konwenty, ale najpierw byłam nastolatką z ojcem policjantem, który na moją sugestię, tato, pojadę na konwent, mówił mi, statystycznie, co trzecia nastoletnia dziewczyna zostaje zgwałcona, pobita i tutaj się
okradziona.
Wiecie, wtedy jeszcze nie było tabletek gwałtu i tak dalej, ale i tak nie było zbyt bezpiecznie. Zwłaszcza, że takim najsensowniejszym sposobem poruszania się był autostop, a mój ojciec szczerze nienawidził autostopu, ponieważ w swoim życiu małomiasteczkowego policjanta miał bodajże 4 takie typy, które mu zapadły w pamięć. Facet, który się wysadził granatem, zabijając wcześniej swoją żonę, nieważne. Koleś, który się powiesił i został znaleziony, nie, najpierw jej podrżnął gardło, a potem się wysadził granatem. Miałam wtedy chyba 12 lat i z ciekawości, ja zawsze byłam wścibska, otworzyłam wytrychem jego walizkę ze zdjęciami dowodowymi. Więc to była pierwsza. Druga to był koleś, który się powiesił w lesie i został znaleziony po jakimś czasie. Trzecia też była jakaś tam makabryczna dosyć, a czwarta to był autostopowicz. I tego autostopowicza w każdej takiej sytuacji wtedy mi wyciągał, więc najpierw nie mogłam iść na konwenty, potem poszłam na studia i w przeciwieństwie do bardzo wielu osób naprawdę studiowałam. Co więcej, bardzo szybko zaczęłam pracować i studiować i zaczęłam robić tak zwaną karierę naukową, co sprawiało, że jeździłam na konferencje, a nie na konwenty. Teraz już wiem, że to był błąd, bo na konferencjach nigdy nie ma tak dobrej zabawy jak na konwentach. Więc kto jeszcze jest na świeżej ścieżce naukowej, nie zaniedbujcie konwentu, bo żadna konferencja nie jest nigdy tak zabawna. Więc Kopernikon 2012 był pierwszym konwentem, na którym byłam i to było strasznie śmieszne, bo to był pierwszy konwent, na którym byłam i jednocześnie pierwszy konwent, na którym byłam jako autor. W ogóle kosmiczne słowo, nie? Takie krótkie, a tyle treści. Wow. I to był moment, w którym miałam dopiero złodzieja, więc ja tak nie bardzo czułam się upoważniona w ogóle, żeby mieć etykietkę gość, nie? Albo w ogóle ktoś mi do ciebie pisarz. A ty się odwracasz, gdzie? Jak się pisarz? Jakieś pisarze, ja nie wiem, nie wiem, ale czas. I ten moment, w którym automatycznie, kiedy ktoś ci próbuje wstawić do jakiejś kategorii, to nie możesz już jej idealizować, bo stwierdzasz, okej, okay, to jednak nie jest tak ekskluzywny klub, skoro cię przyjęli, tak? Więc tak, Kopernikon 2012 zmienił mi bardzo wiele w życiu. W życiu mi zmieniliście wiele.
Zwróćcie uwagę, że jej tylko zadałam pytanie, które to jest jej Kopernikon.
I właśnie dlatego każdy, kto się obawia prowadzić ze mną spotkanie, powinien pamiętać, że to nie jest trudne.
Ja rzucać hasła.
Na Baltikonie 7 minut przed spotkaniem prowadzący spotkanie Maciek mówi tak, słuchaj, w ogóle jest tragedia. Nie mam żadnych pytań, nie masz czasem pytań, które mógłbym ci zadać? Wiesz, bo miała być dziewczyna, która miała to prowadzić, ale się rozchorowała i padło na mnie z... Nie, nie wiem, nic nie wiem. No, spoko, poradzimy sobie, nie? Po czym, słuchajcie, spotkanie wyszło naprawdę w porządku, po czym Maciek wyszedł i mówi, nadal nie wiem, jak to zrobiło. To jest proste.
Czyli tak, zaczęłaś 2 lata temu, tak? Ale ty teraz jesteś na okrągło. Gdzieś, w sensie dopiero co wróciłaś z Balticonu, za chwilę co to miała, PDF-y, tak? Poznałeś tak. Kiedyś fantastyki.
Oczywiście.
Potem jest Balkon.
No. Co? Ale potem to chyba nic. Nie, przepraszam. Dobra, Falcon? Expo, targi Expo jeszcze są w Falconie. Śląskie targi książki, jakoś tak, przepraszam.
W ogóle jeżeli... był Pyrkon, był Wrocław.
No, wiesz, mam do wyboru dwie rzeczy. Mogę być takim stereotypowym pisarzem, który siedzi w domu, pije kawę za kawą, potem stwierdza, że kawa to za mało i otwiera inny brązowy płyn, który osobiście mi smakuje jak politura do mebli. Przestaje się ubierać w takich oczywiście wyleniałych nieco szlafroczkach. Więc tylko tak jak Michael Douglas w Cudownych Chłopcach. Otwiera szufladę 7456, ok, i pisze 7457 na maszynie. I to jest zawód pisarza w gruncie rzeczy jest bardzo izolowany. W sensie jesteś ty, biała kartka i właściwie nic więcej. Jeżeli się jeździ na konwenty, to jesteś ty, biała kartka i mnóstwo ludzi, którzy czekają, aż na tej kartce pojawią się literki. To jest świetna motywacja.
Basia Karlik dzisiaj powiedziała o tobie, że jesteś boginią swoich fanów. Ja to aż sobie wynotowałam w pamięci.
Tylko dlatego, że powiedziałam, że jeżeli masz do wyboru być sobą albo kimś innym, zawsze bądź sobą, chyba że możesz być Batmanem.
No co, Basia Karlik powiedziała, że skoro jesteś boginią swoich fanów, czyli Jadowską, tak? W ogóle masz taką opinię, wiesz, takiej osoby? W sensie, jedno z najczęściej zadawanych pytań, ale czy oprócz tego skąd bierzesz swoje pomysły, jest właśnie, że ty masz taki kontakt z fanami.
Tak. Bo to jest magia, rozumiesz?
Tak. Znaczy, ej, no 2000 dzisiaj stuknęło, tak? Na fanpage'u.
A, bo to były 2000. Każdy, kto w ostatnim tygodniu odlajkowywał, żeby być 2000, muszę wam powiedzieć, dostarczajcie mi dzikiego ubawu. Ponieważ przez ostatnie 4 dni chciałam zobaczyć moment za 2000, żeby zrobić print screena. Taką mam pasję, tak? I za każdym razem otwierałam, była inna liczba i tak widzę, jest 1999, o, za chwilę. Po czym, po jakimś czasie, po godzinie, dwóch odświeżam? 1997. Jest? 1998? Super. 1996. Wtedy stwierdziłam, że to jest trochę jakbyście dzwonili numery alarmowe, tak? Halo, policja! Halo, pogotowie! Pogotowie gazowe! I mówię, ale nie, słuchajcie, nie ma czegoś takiego jak 996, nie? Po czym okazuje się, że jest. To jest nowy numer alarmowy, antyterrorystyczny. I wstaję dzisiaj rano, uruchamiam komputer i mówię, no, ciekawe ile dzisiaj będzie, może 995! 2001. I ten moment, kiedy mój mąż mówi, wiesz co, ja mogę odmówić. Ale stało się, nie mam screena, tak więc bałam się, że jak znowu zacznie migać, to ta zabawa potrwa jakiś znowu kolejny czas.
Po tej rozmowie wszyscy tutaj obecni przyjdą pod stronę Facebooka i odlajkują zdjęcie. Zdjęcie.
1970.
Nie, bo w ogóle śledziłyśmy to tym bardziej, bo zakładałyśmy się tak. Z Kopernikoniem w stopniu 2000.
Mamy zakład, a wy robicie wszystko w świecie. Ja się zakładam w życiu bardzo rzadko, ponieważ jeżeli przegrywam, to przegrywam zakłady
w sensie, mega... ja miałam wątpliwości, tak? Ale no, nie, spoko, wiesz.
Dobra, ale...
Ona tak patrzy na statystyki, jak to się tak powiększa, wiecie, racjonalne myślenie jadowskie,
ja
tak?
Ja lubię statystyki.
I ona mówi, patrząc na statystyki, to się tak, to tak, tak będzie, nie?
W sezonie konwentowym zawsze rośnie, nie? Okej. Okay. Jeżeli była tam jakaś dwuznaczność i zauważył ją ktoś poza mną, nie widzieliśmy jej. W każdym razie jest... Zachowajmy przez chwilę ciszę, ponieważ jeżeli on dostanie swojego ataku śmiechu, to następne pół godziny w ogóle nie będzie spotkania, tylko będziemy patrzeć, jak się czurla.
To chcemy zobaczyć.
Nie. Ochrona na Pyrkonie nadal go pamięta. Kiedy na hasło proszę pokazać bransoletki, dostał takiego ataku głupawki i chachawki. Ja się zaraziłam. Oboje się turlaliśmy po
pogodowie. A ja nie wiedziałam, co ja mam robić, a ochroniarze nie widzieli, czy mają dzwonić po pogodowie.
Wydając dźwięki jak dwa nienormalne kryciki. A ochrona stoi i robi tak. Czymś będzie chłopak chce na miarę. To się bardzo rzadko zakładam, bo jeżeli przegrywam, to mega spektakularnie. I to się kończy na przykład tym, że tłumaczę 50-stronicowy gejowski pornos. Albo czytam Zmierzch.
To co jest lepsze?
Wiesz, co jest gorsze?
Żeby dopełnić pełnię tej zgrozy, to był nie dość, że gejowski pornos, to był jeszcze gejowski pornos o zmiennych z uwzględnieniem wpływu pełni. I nadal uważam, że dni spędzone na tym tłumaczeniu były mniejszą stratą niż czytanie całego Zmierzchu, choć prelekcja niedzielna sugeruje, że z niczego też można coś zrobić, tak? Choćby prelekcję.
Wiesz, to było w ogóle...
I w końcu nie wiem, o co my się założyłyśmy. A propos fanów.
Tak, bo zgubiłam wątek.
Najczęstsze pytanie, które regularnie pada o kontakt z fanami.
Tak, bo chciałam się zapytać. Chciałam się zapytać, jak to robisz, Aneto?
To jest bardzo proste. U nas na Olimpie. Łamane na Asgardzie. Czasami bywa nieco nudno i wtedy schodzimy do Midgardu i zakochujemy się w kobietach, które potrącają nas samochodem.
Nie o to pytam!
Nie, serio, ja nie rozumiem tego pytania. Znaczy, ja wiem, że to pytanie jest cały czas powtarzane. I ono faktycznie przebiło elfy BDSM, czyli skąd biorę inspirację. Ja nie wiem na czym polega pytanie, nie wiem na czym polega trudność, to znaczy myślę, że mi jest po prostu łatwiej, bo ja lubię ludzi, wiesz? Jeżeli ktoś jest aspołeczny, albo jeżeli ktoś jest bardzo introwertyczny, bardzo wycofany, jeżeli ludzie go przerażają, jeżeli nie lubi, nie wiem jak to określić, funkcjonować społecznie? To faktycznie nie ma nic gorszego niż fani, mogliby najlepiej, żeby nikt nie kupował jego książek, bo nie musiałby się z nimi spotykać. Ja zwyczajnie to lubię, to jest, przy czym znowu, a propos bogowie, to jest sugerowanie jakiegokolwiek dystansu. Z mojej perspektywy to jest tak, że ja fanię takie miliardy rzeczy i naprawdę dużo łatwiej mi powiedzieć, czego nie lubię, niż wymienić wszystkie rzeczy, których jestem fanką albo które lubię, że dla mnie w ogóle punkt widzenia fana i funkcjonowania jako fan w środowisku czegokolwiek jest czymś bardzo naturalnym, więc jeżeli jestem fanem miliarda rzeczy, to dlaczego miałabym traktować jako dziwne stworzenia ludzi, którzy są fanami miliarda rzeczy, w tym miliardową pierwszą są moje książki. To jest całkowicie, wiesz, jesteśmy jedną rasą, tak? Dziwną, ale jedną. Zaludniamy krainę,
bo znaczy, wiesz, skoro już jesteśmy przypane, bo ja w ogóle dążę do jednej
masz
rzeczy.
Cel.
Tak, mam cel, bo ja muszę poruszyć ten temat.
No, a szybuj.
Nie, chodzi mi o oczywiście...
Czy ktoś ma gorącą wodę i ręczniki?
Chodzi mi oczywiście o obecną tu Magdę i o Basię Karlik. W sensie, ej, kto jest czyim fanem?
A to jest bardzo proste. Ja jestem fanką Magdy, jestem ogromną fanką Basi, a jeżeli słyszę, że one niejako są fankami, to zastanawiam się, wow, Boże. zupełnie serio, było tak, że Magda przysłała mi swoją pierwszą grafikę jako moja fanka. Tylko problem pojawił się na tym, że w sekundzie, kiedy zobaczyłam tą grafikę, stałam się taką nieotyczną fanką Magdy, że tu się już zapętliło. I w tym momencie odpowiadam mądrze, że tak miało być, to jest przeznaczenie, to jest kismet, tak już po prostu wszechświat funkcjonuje. Z Basią jest to samo. Kiedyś próbowałam sobie przypomnieć, jak myśmy się z Basią poznały i okazało się, że jest co najmniej 5 różnych rzeczy, które mogły doprowadzić do tego magicznego spotkania. Oczywiście w końcu chyba sprawiły to bopy, o ile dobrze pamiętam. I nasz szalony filmik w Buchołazach. Swoją drogą, Basia mnie dzisiaj doprowadziła do płaczu, ponieważ grała utwór, którego wcześniej nie słyszałam w jej wykonaniu i się rozryczałam i dlatego nie mam dzisiaj makijażu, bo trzeba było wszystko zmyć tak w łazience. Ale to być inspiracją dla tak genialnej graficzki i tak genialnej muzyczki i świadomość, że coś, co ja stworzyłam, jakby było tym impulsem, który sprawił, że powstało coś pięknego graficznego, coś pięknego muzycznego, to jest właśnie świadomość, że kurczę, dokądkolwiek mnie prowadzi ta droga i to, cokolwiek będzie na końcu, ja już wygrałam, bo mam gigantyczne szczęście i błogosławieństwo spotkania na swojej drodze ludzi nie tylko dobrych, ale ludzi genialnych, ludzi absolutnie kochanych i oddanych, którzy sprawiają, że w tym momencie osiągam w swoim życiu coś, czego nigdy w życiu nie potrafiłam osiągnąć pracując na uczelni. Tak? Czuję się radośnie spełniona.
Doceniona?
Jasne! Słuchaj, mój doktorat przeczytał w porywach do 3 osób. Zakładając, że obaj recenzenci zrobili to, za co wzięli pieniądze. I zakładając, że mój promotor naprawdę go przeczytał.
O tym coś?
Miałam temat, to była monografia i analiza twórczości pisarki emigracyjnej. Miał najbardziej odjechany życiorys, jaki w życiu... Słuchaj, nikt nie czytał, ponieważ w chwili, kiedy ja skończyłam ten doktorat, ja już miałam podpisany kontrakt na Złodzieja Dusz, napisanych Bogów. Tak. I kiedy zaproponowano mi pracę nad tym, żebym opracowała ten tekst tak, jak wymagają tego kryteria druku, który jednak jest trochę inny niż pracy do obrony, stwierdziłam, szkoda mi czasu.
Tak, książki do napisania.
Książki do napisania, kurczę, rzeczy do zrobienia. Komiksy
do przeczytania, seriale do obejrzenia.
Tu. Wiesz, to nie tak, że się kurczę abonamenty na seriale płaci. I nie wykorzystuję tego, prawda?
Nie, no to takie pytanie dosyć pewnie cię zdziwi. O czym ty właściwie piszesz te swoje książki? Piszesz o dziewczynie, która właściwie wszystkim w koło kopie tyłki, tak? Wpada, robi rozróbę i... bo pojawił się niedawno taki temat w internecie i w sumie bardzo mi się skojarzył właśnie z twoimi książkami, że superbohaterki są traktowane bardzo po macoszemu. Że popkultura gdzieś tam te superbohaterki że nie tyle ich nie akceptuje, co ich nie docenia.
Tak, jeżeli ktoś myśli, że ona przesadza, niech spróbuje kupić oficjalny gadżet z Gamorą. Albo z Czarną Wdową też, bo na jedną stronę...
Jest jedna marka, widziałam, bardzo ładna.
Tak. Też ją widziałam. Szczerze mówiąc, bardziej wiarygodne proporcje miałaś ty wczoraj w gorsecie.
Ja nie,
ale spoko.
Teraz.
Nie wiesz.
Dobrze.
Wiesz co, to jest ta sytuacja, w której ja przypominam sobie, jak pracowałam jeszcze jako historyk literatury i robiłam analizę cudzych utworów i wtedy nigdy nie myślałam o tym, jak poczułby się autor, gdyby siedział obok, kiedy mówię takie mądre słowa, że w tym miejscu analizowana jest tożsamość jednostkowa na tle epoki, bla bla bla, cokolwiek, nie wchodząc już w żargon, bo jak raz wejdę w żargon, to już z niego nie wyjdę znowu na jakiś czas. Ja wiem, o czym są moje książki. Czy każdy, kto je czyta, będzie je odczytywał w ten sposób? Nawet
bo, słuchaj,
bo nie zakładam się, bo skoro się tłumaczyli
mają z tym problem, tak? Że ona ze wszystkimi wygrywa, wszystko jej się udaje, no to w ogóle to... faceci na nią lecą. Ale popatrz, że na przykład z Bondem, czy też ma taki problem z
nie
Bondem?
Nie ma z Bondem.
A czy Bond nie spełnia tych kryteriów?
Bardziej, ponieważ Dora przynajmniej ujawnia, że ma za sobą lata treningu. A trening Bonda najczęściej jest sprowadzany do unoszenia kieliszka martini. Albo wiesz co, mi to przeszkadza i bardzo mi to przeszkadza. Ja napisałam nawet na ten temat tekst, którego wszakże nie opublikowałam, bo stwierdziłam, że chyba brzmi jak sfrustrowana i wściekła baba. Stwierdziłam, że odczekam, jeżeli za 3 miesiące mi nie przejdzie i nadal uznam, że jest właściwy, tego wydam. Ale słuchajcie, strasznie mnie wkurzyło to, jak dla mnie bardzo radykalnie podwójny standard obowiązuje w świecie książek i filmów przygodowych. Jeżeli Indiana Jones rozpierdziela każdą świątynię, do której wchodzi, swoją drogą, najlepszy archeolog na świecie, tak? Każda świątynia.
Legnie w gruzach.
Właśnie wszędzie znajduje okazję do tego, żeby coś zaliczyć. Wszystko mu się udaje. Wnioskuję, że treningi batem ma między wystawianiem ocen semestralnych, ponieważ...
Na studentach.
Straciłam tyle okazji. Myślę, że moje zajęcia z studentami z literatury współczesnej byłyby jeszcze bardziej niezapomniane, a przy okazji, gdyby się zdarzyła sytuacja, kiedy musiałabym kogoś skrępować tejczem, byłoby jak znalazł. No właśnie.
Jest fajne słowo, by batorzyć.
Ładne, prawda?
Dobrze brzmi.
Ładnie brzmi. A kiedy pojawia się Lara Croft, która robi właściwie to samo, może poza ruinowaniem świątyń.
No nie, wiesz co, tak powtarza jej się, tak?
Czasami coś spadnie. To jest wielkie zdziwienie, że kurczę, wszystko umie, jeszcze się bije, jeszcze szybko biega, jeszcze kapitalnie wygląda i co jeszcze zaliczy, nie? Chwila. A co innego robi jej pierwowzór? Jeżeli pojawia się Salt, chodzi mi o Evelyn Salt, film z Angeliną Jolie, swoją drogą film jest słaby, ale
sam... Mama go uwielbia, pomimo, że nie lubi Angeliny.
Wiesz co?
Znaczy, nie wiem, żeby moja mama
mi bardzo jest smutno, że uznali, że żeby film się sprzedał, Angelina nie może w nim być zbyt ładna, ponieważ ta blond peruka jest straszna.
Ale siwa? Dobrze?
Nie, siwa mi się podobała. Ale ja, wiesz, mam dewiację w stronę siwych włosów, których nie mam. W sensie, ja mam brzydko siwe włosy, niektórzy mają ładnie siwe włosy i to były ładne siwe włosy. Ale jest coś, co mnie po prostu doprowadzało do szału, dlatego że słowa, które padały jako krytyka pod adresem Salt, nigdy nie padły pod adresem Mission Impossible. Czym to się różni? Nie widzę tej wielkiej różnicy. Pamiętam, na jakimś panelu ktoś stwierdził, że kobieta nie jest w stanie walczyć z mężczyzną jak równy z równym. Bardzo żałowałam, że nie było wtedy kobiety, którą niedawno właściwie zapośredniczonie poznałam, czyli narzeczonej mojego znajomego, maleńkiej dziewczyny, która w tym momencie szkoli komandosów w walce wręcz. Ponieważ jest po 30, przyszła na emeryturę, rozumiecie, jako komandoska. I ja sobie z nią planuję takie małe rendezvous, żebym poobserwowała, jak ona walczy, ponieważ ona jest mniej więcej tych rozmiarów jak Nikita, czyli osoba, postać mojej następnej książki po Witkacym. I stwierdziłam, że jednak ja wiem, jak walczy dziewczyna moich rozmiarów, tak? Parę razy się zdarzyło. I mniej więcej wiem, jakie, nie wiem, odległości, dystanse, czy możliwości ma kobieta moich rozmiarów, jeśli chodzi o spuszczenie komuś łomotu. A chciałam właśnie obserwować ją, ale zafascynowało mnie to, że ona jest maleńką, drobną dziewczyną i była w stanie spuścić łomot absolutnie każdemu, kto czułby, że mógłby kiedykolwiek zrobić jej krzywdę. I gdyby pojawiła się w filmie, większość by stwierdziła, nie, to jest niewiarygodne. W sensie ona w tym momencie po prostu przerasta możliwości percepcyjne widzów. Co więcej, jest jeszcze do tego taka dziwaczna tendencja, że w kinie przygodowym kobiety występują trochę jako albo ozdobniki, typu dziewczyny Bonda, albo występują, nawet jeżeli Czarna Wdowa, moim zdaniem genialna postać, zasługuje na swój film, jest dowodem na to, że można niewiele powiedzieć, a powiedzieć bardzo wiele, a jednym spojrzeniem można wyrazić naprawdę... Ja nie przepadam za Scarlettą, żeby nie było, ale moim zdaniem w tym jest naprawdę bardzo, bardzo dobra. I jak słyszę, że nie, bo jej historia nie jest dla widza interesująca.
Jedna chyba to jest ciekawsza.
Prawda? Ja jest, dla mnie jest w tym faktycznie coś faktycznie interesującego. albo jeżeli ktoś stwierdza, że kinem przygodowym interesują się tylko chłopcy i dlatego przecież nikt nie kupi lalki Gamorry. Ty zwierz opisać ile? 50 czy 47% widzów?
48% kupujących komiksy, tak. To są kobiety, a jeśli chodzi o chodzących do kina, to dochodzimy do 60-70%.
Tak. Tak, panowie, z Marvela, Disneya i DC również, jak patrzę na to, jak wygląda Wonder Woman. Czy... Pomijając to, że wygląda jak czekoladka i coś bardzo słodkiego do zjedzenia, ja sobie wykombinowałam, że oryginalne kolory Wonder Woman są zbyt radosne dla mrocznego świata DC i czerwony i niebieski zbyt mocno odbijałyby się od świata deszczu.
Smutny Batman.
Nie. No właśnie, rozumiesz, smutny Batman, smutny Superman ze smutnym loczkiem i pada deszcz, jest mrok i nagle wyskakuje Wonder Woman w stroju gwiazd, nie rozumiesz?
Więc ja
patrzcie na mój diadem, jak błyszczy. Ja rozumiem, że ze względów estetycznych musieli sobie poradzić czekoladą.
No to taka sypia wyszła w sumie, jak na nagrobek, nie?
Ale to DC. Sypia nagrobkowa jest jak najbardziej popularna. Ale wiesz, to smuci mnie i jednocześnie mnie wkurza, bo mam wrażenie, że to jest nawet nie dyskryminowanie, bo to jest może za mocne słowo, to jest ignorowanie. Nie branie pod uwagę ogromnej rzeszy ludzi, jak spojrzycie na konwencie, wow, kobiet jest mnóstwo, tak? Czasy, w których na konwentach spotykały się rzesze młodocianych chłopców, którzy chcieli oglądać pornosy, wedle opowieści Jacka Inglota należał do nich. Minęły. Nie tylko dlatego, że nie oglądamy pornosów, chyba że są tego warte. Ale też dlatego, że jest tutaj nas znacznie więcej nas kobiet i...
Znaczy, jeśli chodzi o pornosy, chyba nastała klęska urodzaju w tym momencie.
Ale nadal dzielimy je na dobre i złe. Nie?
Tak jakby się miał pecha po prostu.
Ja myślę sobie, że przyjdzie moment, że będzie tak jak był teraz na Baltikonie przegląd złych filmów, to będzie przegląd złych wersji XXX różnych fantastycznych produkcji. Jeżeli ktoś widział Gwiezdę Wojny XXX albo Star Treka XXX, to w życiu go już nic nie zaskoczy.
A to zresztą a propos Wonder Woman, istnieje w internecie takie zestawienie dwóch zdjęć. Z jednej strony jest Wonder Woman z tego wersji właśnie XXX, z drugiej Wonder Woman z tego serialu, który nie wyszedł.
I nie ma prawie.
Nie, jest różnica na korzyść tej tak. wersji pełna, bo to stój jest bardziej... Lepiej wygląda, jest bardziej zabudowany.
Tak, ja w tym momencie nie pamiętam. Ja mam... Straszliwie, ale to straszliwie chujowo pamiętam nazwisk, ale jest fantastyczna zawodniczka MMA, obecnie na emeryturze, ale jak wiecie, emerytura w tym wieku przychodzi bardzo wcześnie, w sensie w tym zawodzie, ale ona wygląda dla mnie jak kwintesencja Wonder Woman, żeby było zabawniej. Ona się spotyka z facetem, który gra Supermana, więc ja nie wiem, jak to się stało, że on jej nie zaprowadził na casting, wiesz, naprawdę nie wiem, ale wygląda tak zjawiskowo, poza tym ona też jest jedną z takich faktycznie fizycznych inspiracji dla Nikity, ponieważ jest wiecie, oglądałam jej walkę. Ja w ogóle rzadko oglądam walki, ale oglądam sobie walkę takiej właśnie dziewczyny, ma splecione włosy w warkocze, cielają się tam dosyć ostro, w tym momencie dostaje w nos, bucha jej krew z tego nosa, ociera to tylko lekko, oddaje, nokautuje, po czym odwraca się w stronę kamery i robi taki uśmiech. Pojawiają się dwa najśliczniejsze na świecie dołeczki. Jest taka, wiecie, rozmazana ta krew na policzku i ten uśmiech. Efekt jest absolutnie porażający. Ja to jest takie na zasadzie... A uśmiech i jej dołeczki są tak prześliczne, że w ogóle powinna reklamować jakieś pasto do zębów, albo nie wiem, słodycze, coś, co sprawia ludziom przyjemność. Więc... Ona powinna grać Wonder Woman i byłaby w tym absolutnie fantastyczna. Ale kurczę, nie rozumiem tego z czysto marketingowego punktu widzenia. W sensie chcemy zrobić kasę. Zlekceważenie połowy rynku.
Przez 60 lat się sprawdzało.
Chłopcy, kto was uczył biznesu, tak? To nawet ja wiem. Tak, wiesz, to jest ta sytuacja. To nawet ja wiem, gdybym zdecydowała, że moje książki będę sprzedawała dzisiaj tylko brunetkom, a blondynkom już nie. A jeśli chodzi o chłopców, to tylko tym powyżej 1,90 m. Ograniczyłabym sobie nieco rynek, tak? I w życiu bym tego świadomie nie zrobiła. A oni to robią w pełni świadomie i konsekwentnie i bardzo, bardzo mnie to frustruje. I jeżeli słyszę, że na przykład Dora jest nieustraszona albo że jej się wszystko udaje, co ja znam, w przeciwieństwie do męskiego bohatera, ja przynajmniej dbam o taką wiarygodność, że ona wykorzystuje to, w czym są dobre kobiety. Zauważcie, Bond prawie nigdy nie ma przyjaciół, do których się może zwrócić o pomoc. Poza, dadzą mu na początku gadżety, ale potem jest dany sam na siebie. Indiana Jones ma tatę. żeby nie było, absolutnie uwielbiam Shona Connery w roli taty Indiana Jonesa. Ale na palcach jednej ręki można policzyć niezwiązanych z nim krwią pomocników, którzy są gotowi mu pomóc. Myślę, że tak. Albo są to osoby, które już nie żyją, tak jak ojciec z Marią, tak? I gdzieś kiedyś miałem przyjaciela.
Ale umarł.
Tak. A ja przespałam się z jego córką, więc i tak mnie nie lubił pod koniec, tak? Ale właśnie wydaje mi się, że jedną z takich rzeczy, które są dla Dory bardzo charakterystyczne i się z tego cieszę, to jest to, że ona uczy się prosić o pomoc, uczy się zawiązywać przyjaźnie oparte na tym, że jeżeli coś ci się dzieje w środku nocy, to masz do kogo zadzwonić. To też jest umiejętność. Kobietom chyba bardziej i częściej niż mężczyznom wydaje się, że ze wszystkim muszą sobie radzić same. My zawsze musimy być super bohaterkami i co więcej, jeszcze udajemy, że tak nie jest. Godzimy pracę, dom, godzimy swoje pasje, godzimy swoje zainteresowania, godzimy swoje marzenia, które w pierwszej kolejności poświęcimy, żeby zrealizować te wszystkie inne punkty wymienione wcześniej i nie prosimy o pomoc. Nie zwracamy się do nikogo o... nawet kogoś, kto by nam pomógł, tylko on powie, ale skoro nie pytasz, to skąd ja mam wiedzieć? To Basia Kadlik ma taką fantastyczną prelekcję o komunikacji. Kto ma okazję na konwencie iść na prelekcję Basia Kadlik o komunikacji, niech idzie. I jedną z takich myśli przewodnich Basia Kadlik było, jeżeli nie powiesz, czego chcesz, to tego nie dostaniesz. Absolutnie prosta rzecz i w tym przypadku się to sprawdza. Jeżeli ktoś mówi, że Dora robi to samo, to znaczy, że źle czyta te książki. Wiesz, ona właściwie od złodzieja dusz nigdy nie było sytuacji, kiedy to ona sama dałaby radę zrobić wszystko. Za każdym razem, jak jest w kłopotach, robi co może, ale z reguły to nie wystarcza, bo w życiu też nie wystarcza, tak? Nie damy rady same zrobić wszystkiego, nawet jeżeli jesteśmy
w nowej książce jak będzie? Będzie robić sama?
W nowej książce to jest w ogóle bardzo trudna sytuacja, ponieważ to jest ten moment przedefiniowania pewnych rzeczy i...
Znaczy nowa książka w listopadzie,
tak, 14 listopada.
Nie dotarła informacja.
Pod pewnymi względami to jest takie trochę podsumowanie też w tym sensie, że to nie tak, że Dora od wszystkich tylko coś bierze, ona też im bardzo wiele daje. Ale jeżeli daje się coś ludziom, to jeżeli przychodzi moment, że czegoś potrzebujemy, oni sami przyjdą i nam pomogą. Naprawdę w to wierzę i w ogóle wierzę w taką ideę równowagi. Nie można cały czas tylko brać i nic z tego nie oddać we wszechświat, w którym się będzie rozsadzić nas nadmiar energii. Energia musi tak prawo zachowania równowagi energetycznej wymaga, żeby to były wektory dwukierunkowe. Mniej więcej. Wektory. Okej. Okay. Moja pani od fizyki jest dumna w tym momencie. A twierdziła, że nic nigdy ze mnie nie będzie. Nie chcę zdradzać zbyt wiele, ale pod pewnymi względami...
Coś tam zdrać!
Dobrze, pod pewnymi względami bardzo lubię szósty tom, bo... w ogóle pytasz się, czy są moje książki. Dla mnie moje książki są o dojrzewaniu Dory, która dowiaduje się, że jest wilczycą. Bierze to początkowo jako coś nadane z góry, ale nie bierze odpowiedzialności, która się z tym wiąże. I zostaje postawiona w sytuacji, w której musi za nią wziąć odpowiedzialność. Potem dostaje parę razy w dupę. W piątym tomie dostaje bardzo, bardzo w dupę. A w szóstym tomie musi sobie pewne rzeczy poukładać. Bo w jej życiu zaczął panować w którymś momencie chaos. A jeżeli do układania czasami trzeba użyć pochodni, i ostrych narzędzi trudno. Wiesz, nie zrobisz porządku samą ściereczką i taką śliczną... jak to się nazywa?
Miotełka.
Miotełka z piórek, tak. To Chyba, że cosplayujesz domową wróżkę, tak, na konwencie, wtedy może ci miotełka z piór wystarczyć, a w życiu z reguły nie, no kurczę, życie jest twarde, boli.
I bolało kończyć serię?
Jak cholera, no. Znaczy, ja autentycznie miałam poważny kłopot, żeby skończyć. Nie dlatego, że nie chciało mi się, tak. Czy nie dlatego, że się bałam. Ja wiedziałam, jak się to wszystko skończy, wiedziałam od samego początku, do czego to zmierza. Ale to jest strasznie duży kawałek mojego życia. To są bardzo intensywne 4 lata i doszło do tego, że zaczęłam to odkładać w czasie. Znacie ten moment, jak prawie skończyliście pracę magisterską i została już tylko bibliografia. Cholera jasna, przecież możesz to zrobić. I odkładacie to coraz bardziej w czasie. Ja z tego powodu zaczęłam pisać zupełnie inną powieść i parę innych rzeczy. No ale przyszedł moment, że tak, że trzeba doprowadzić historię do końca i trochę bolało. Nawet jeżeli mam świadomość, że nie żegnam się z nimi i nie żegnam się z tym światem i że za chwilę będzie Witkacy, a potem będzie jeszcze coś fajnego i jeszcze coś fajnego. Czyli nie mam tego, o Boże, jak niektórzy pisarze, o Boże, to jest moje dzieło życia i ja już nigdy więcej nie napiszę nic równie dobrego. I właściwie, ojej, co ja mam z tym zrobić? Nie, stwierdzam, skończę to, następne będzie lepsze, następne będzie jeszcze lepsze, następne będzie jeszcze lepsze, tak? Ale bolało. To jest, kurczę, 4 lata życia, nie? Gdyby to było dziecko, to kurczę, już by w przedszkolu brykało, tak? Ale miałoby wreszcie chwilę spokoju.
No ale właśnie, z uniwersum się nie rozstajesz. To dlatego, że to boli, rozstanie z uniwersum, czy dlatego, że... No właśnie, dlaczego? Dlaczego się jeszcze w tym
uniwersum? Przyzwyczaiłam się do pisania Dorą. I na przykład przestawienie się na sytuację, w której zaczęłam pisać Witkacem, to było bardzo śmieszne doświadczenie. Po pierwsze, narracja z punktu widzenia mężczyzny. Po drugie, narracja z punktu widzenia mężczyzny takiego jak Witkac, czyli facet niewiele słów. I powiem wam autentycznie, kiedy skończyłam pierwszą część, ona miała jakieś 120 stron maszynopisu. Stwierdziłam, kurczę, Dora potrzebowałaby 300, żeby opowiedzieć tą samą historię, tak? On naprawdę jest mężczyzną niewiele słów. Jest to inny typ historii pod pewnymi względami. Tak jak Witkacy jest inny od Dory, bo to przecież bohater przynosi swoją opowieść. To nie jest tak, że ja teraz mogę wykombinować, okej, okay, i Witkacy pójdzie do cyrku i tam wydarzy się to i to, a on zareaguje tak i tak. Nie, bo Witkacy nie poszedłby do cyrku. Dokładnie, i powiedziałby nie. Jako mężczyzna niewielu słów. Albo po prostu spojrzałby na mnie...
Jarocka, naprawdę.
Cyrk, serio. Są inni bohaterowie, którzy do cyrku by poszli, Witkacy by nie poszedł do cyrku, kropka. Ale wiesz co, to jest chyba też kwestia oczekiwań, bo z jednej strony ja mam poczucie, że opowiedziałam dokładnie tą historię, którą chciałam opowiedzieć i moim zdaniem wszystkie te wątki, które uważałam za istotne, skończyłam. Niektóre wątki nie są pokończone, bo one się będą kończyły zupełnie gdzie indziej, bo to nie była historia Dory. Jeżeli pojawiły się jakieś wątki poboczne, prawdopodobnie zostaną one pozamykane gdzie indziej. Nie stanowiły one historii Dory, więc nie czuję się zobowiązana, żeby je zamykać w tym miejscu. Ale w którymś momencie czytelnicy zaczęli marudzić. Ojejku, koniec, naprawdę! I zamiast super, dowiemy się, jak się kończy ta historia, jest koniec. A może jeszcze 7? Nie, 14! Więc oczywiście, że nie chcę zawieść czytelników, ale z drugiej strony muszę być wierna tej historii, która od samego początku miała taki, a nie inny kształt. Ale ci, którzy chcieli 7 tom, dostaną coś ekstra.
Kiedy? Ja tego nie powiedziałam.
W przyszłym roku prawdopodobnie na wiosnę powinien wyjść tom opowiadań ze Światu Torna i Przymierza.
Rozmawiałyśmy, bo znowu...
Wiesz co, ja wiedziałam, że tak naprawdę wcale nie chcesz ze mną rozmawiać, tylko wyciągasz ze mnie fakty, a potem mnie postawisz pod ścianą.
I to
przyjechała na Kopernikon tydzień wcześniej. I przepytywała mnie z kanapy mojej.
Bo bo w szóstym tomie właśnie to jest to, że urwałaś pewne wątki, a niektórych w ogóle, bo, no, ja to powiem, ja niestety, dla was niestety, ja już czytałam, tak, ten ostatni tom i jest tam wątek, który się nie rozwija. I ty powiedziałaś, ja to słyszałam, że rozwiniesz go właśnie w opowiadaniach, że ten wątek...
Mówię o Joshua.
Tak, bohaterowie się rozdzielają i nie wiadomo, co się dzieje z resztą tego naszego tria, tak?
Tak, bohaterowie się rozdzielają
i w zasadzie nie wyjaśniają za bardzo, tak? Dora o tym nie wie, co oni właściwie robili.
Nie, bo to jest urok narracji pierwszoosobowej. Jeżeli pisze się narrację pierwszoosobową, a bohaterowie się rozdzielają, to macie do wyboru dwie sytuacje. Albo potem ten bohater przychodzi i streszcza, ale wiecie, jak to jest, jak ktoś przychodzi wam, próbuje opowiedzieć, co mu się wydarzyło przez tydzień, a działo się tak bardzo wiele, zaczyna to wszystko upraszczać. Albo jest jeszcze śmieszniejsze, i to jest dosyć często w powieściach pisanych z narracji pierwszoosobowej, przychodzi ta osoba, której się wydarzyło w życiu mnóstwo rzeczy, siada i mówi, że to szkoda gadać. To jest pod tymi względami bardzo wygodna rzecz. Ja na przykład miałam taki duży problem w trzecim tomie, kiedy się działa rewolucja w piekle. I wiedziałam, że nie mogę wysłać Dory na rewolucję w piekle, tak? Sorry, są ograniczenia Dory. Nie będzie się tłukła w tym momencie w wielkiej wojnie pomiędzy dwiema piekielnymi frakcjami. No ale co? Zaczyna się rewolucja, a następny rozdział się kończy. Dora mówi, o dobrze, że to się tak skończyło, tak? No nie, trzeba coś z tym zrobić. No i rozwiązałam to w gruncie rzeczy niekanonicznie, czyli z punktu widzenia teorii literatury jest to błąd, czyli oddałam na jeden rozdział narrację w czyjeś ręce, czyli Leon przyszedł i opowiedział, co się wydarzyło i dał swój odleonowy komentarz, co zresztą było frajdą, bo Leon w ogóle mało mówi, nie wiem, czy zauważyłeś. Witkacy mówi jeszcze mniej, więc jest to jeszcze większe wyzwanie. Ale Joshua ma swoją opowieść, Joshua ma swoją przygodę, Joshua ma swoje uczucia i ma swoje niewyjaśnione sprawy, chociażby z dziadkiem. I rozwiązanie tego w chwili, kiedy szósty tom jest tak napakowany wydarzeniami, czyli finałem historii Dory, uznałam, że dopakowanie do tego jeszcze historii Joshua sprawi, że ona będzie mniej istotna, bo to jednak Dora jest tutaj postacią kluczową, więc siłą rzeczy Joshua byłby potraktowany po macoszemu, a myślę, że chłopakowi w życiu i tak po macoszemu zbyt wiele rzeczy szło, więc najzwyczajniej w świecie dostanie swoje opowiadanie. Ba, staram się wykombinować, jaka byłaby narracja z punktu widzenia Joshua, co jest dużym wyzwaniem, bo naprawdę niewiele mówi. W sensie, on jest człowiekiem, który zawsze stoi dwa kroki za innymi, więc zrobienie narracji pierwszoosobowej z jego punktu widzenia jest wyzwaniem. Ale myślę, że dzieją mu się fajne rzeczy i dobrze, żeby one zostały opisane tak, żeby on był faktycznie centrum tej opowieści, żeby on był tym, który wreszcie dostaje swój głos i może opowiedzieć kawałek ze swojego życia jako wreszcie bohater pierwszego planu. I to będzie, tak myślę sobie, rozmiarami trochę podobne do Wilka w Owczej Skórze i będzie bez wątpienia włączone właśnie do tego tomu opowiadań raczej razem z parą. O, właśnie Wilk też tam będzie, bo bardzo często dostawałam pytania, kiedy Wilk i czemu, bo ten e-book był tak krótko i czemu go już nie ma i w ogóle. Nawet niektórzy zaczęli piratować mi go z mojej własnej strony, żeby mieć go na Kindle, bo są ludzie, którzy uwielbiają Wilka nie tylko ze względu na Romana, jak Karolina, ale z paru innych względów, co jest oczywiście bardzo, bardzo miłe.
Naprawdę? Można?
Niektórzy lubią ten tekst nie dlatego, że Roman.
Swoją drogą,
ale Roman w szóstym tomie.
Roman w szóstym tomie. Bo czekaj, dobra, w szóstym tomie to raczej, że był i musiał być. A co z opowiadaniami? Właśnie, o których bohaterach będą opowiadania jeszcze? Bo to... Już teraz nie Dora głównie,
Nie Dora, zdecydowanie nie Dora, to znaczy oprócz takich tekstów, które znacie typu Szatański Pierwiosnek, czyli jak gdyby ta historia o młodej Dorze i o tym, jak się poznała z Leonem.
Czyli będą teksty
będą
ze strony.
Które znacie ze strony, to i to jest trochę mniej niż połowa tego, jak będzie zbudowana cała antologia, ale będzie parę nowych tekstów, na przykład do Katii. Katia, jej styl życia nie bardzo pasuje do tego, jak żyje teraz Dora. Znacie ten typ przyjaźni, który sprawia, że po dwóch latach niewidzenia się rozmawiacie ze sobą tak, jakbyście rozmawiali ze sobą przed chwilą i w gruncie rzeczy to nie jest dla was obcy człowiek, nawet jeżeli dwa lata się nie widzieliście. To jest właśnie ten typ przyjaźni. Poza tym tylko prawdziwa przyjaciółka może się pojawić po dwóch latach i powiedzieć: mój Boże, masz absolutnie fatalne włosy, musimy coś z tym zrobić. A wy stwierdzicie: no dobrze. Zróbmy to. Entuzjazm. I taki typ relacji jest między nimi. Ale Katia ma swoje życie i swoje historie do opowiedzenia i swoje przypadki. Problem polega na tym, że przeciwnicy Dory zwykle są żywi, przeciwnicy Katy zwykle są martwi, więc jak gdyby te światy nie zawsze ze sobą kolidują i w sensie współgrają, więc to są trochę osobne historie. Dużo bardziej z Katią i jej umiejętnościami współpracuje Witkacy i tego też się można spodziewać. Co najmniej jednej porządnej sprawy w wykonaniu tej dwójki. Jeżeli dodam, że oni są akurat aktualnie po zerwaniu, jest na co czekać. Wiesz co, próbuję sobie przypomnieć w tym momencie długą, długą listę tekstów, które spisałam, które mają być w tej antologii, ale nie pamiętam. Jeżeli pamiętasz, to mi pomóż. Nie, 52.
Tak naprawdę, to wszyscy na to czekają, wiesz.
To
nie
jest cała książka, ale nie, to wydałam.
Ewentualnie babcia do sprzątania.
Babcia do sprzątania będzie w tym, na pewno. Poza tym babcia pojawia się w szóstym tomie, nie powiem w jakich okolicznościach, ale mnie bawią. Kilka postaci, czy kilka sytuacji, które gdzieś zostały napomknięte, pojawia się.
Muszę zapytać, bo Ness bardzo lubi tą postać. Co z Bonaventurą? Z bohaterem tylko w tej skórze.
Bonaventura miał się pojawić w szóstym tomie, ale stwierdziłam, że byłby zbyt epizodyczny i było mi go szkoda. Ja myślę, że coś go jeszcze czeka, to znaczy mam przynajmniej parę pomysłów na to, jak skomplikować Bonaventurze życie, bo w ogóle właśnie tak robią to pisarze. Fajna postać, ciekawe jakby mu to skomplikować życie, tak? Albo, a co by było gdyby, to jest drugie najczęściej zaczynające pytanie, albo stwierdzenie, no dobrze, coś mu się za dobrze układa i tak jakby mu się już w życiu zaczynało układać, zróbmy z tym coś, tak? W gruncie rzeczy pisarze są strasznymi sadystami. Wszyscy.
Czyli tak, na wiosnę będą opowiadania,
tak,
potem będzie
Witkacy. Na jesień Witkacy, pierwszy dom. Pierwszy z najprawdopodobniej dwóch, aczkolwiek mam w Witkacem takiego bohatera, który jest tak cholernie nieprzewidywalny. Ja jeszcze nie wiem, co on zrobi. Na razie się pojawił.
Ej, już mówiłaś o trzech.
No właśnie, ta postać może spowodować trzeci dom. W sensie czuję, że nie dam rady zamknąć tego, co zrobi w jednym tomie. W sensie jeszcze nie mam fabuły tego tomu, ale ta postać wokół niej jest taki obłok problemów, tak? Kumulują się wokół niego jak deszczowe chmury.
No dobrze, teraz takie jeszcze pytanie ostatnie w sumie. Złożone.
O. Nie, bo... to pytanie sobie zawsze, że wychodzisz, nie pamiętam.
Nie, bo zahaczyłam tu i o Magdę, i o Basię. Magda ci ładne rzeczy rysuje. W ogóle śliczne, absolutnie śliczne. Śliczne rysunki z małą Dorą. Nie myślałaś o tym?
Oczywiście, że myślałam. Oczywiście, że myślałam. Poza tym zrobiłam rzecz, której być może nie powinnam robić. Mianowicie wydrukowałam sobie obrazki Magdy i pokazałam jej mojej prawie pięcioletniej, w sensie w styczniu będzie miała 5 lat siostrzenicy i w tym momencie moja siostrzenica stwierdziła: dobrze ciocia, to ja ci odpuszczę tą bajkę o smokach i foczce, bo rozumiecie, miała być bajka o foczce Heli. Ale ona chce małą Dorę. Ona bardzo chce małą Dorę. I dlaczego ona siedzi na wilku? I dlaczego? A co to jest? I po prostu milion pytań. I uświadomiłam sobie, że jej odpowiadam na te wszystkie pytania. Czyli w gruncie rzeczy research już jest zrobiony. Tak? I strasznie cieszy mnie pomysł, żeby w ogóle to zrobić. Poza tym, gdybym nie miała innych motywacji, to jestem w stanie pisać każdą ilość książek po to, żeby Magda jej mogła ilustrować.
Dla jasności, to by była książeczka stricte dla dzieci.
Tak, to byłaby książeczka dla dzieci. To byłaby taka książeczka... albo dla bardzo niegrzecznych dziewczynek, ponieważ uważam, że bycie zbyt grzeczną jest przereklamowane w przypadku dziewczynek. Bo za łatwo wtedy nas do kąta postawić. Więc bajeczki dla niegrzecznych dziewczynek, czyli Mała Dora, to jest coś, co myślę, że tak już do połowy października powinnam skończyć Witkaca i wtedy będę miała czas do końca roku, żeby skończyć opowiadania. I tu się pojawia takie wąskie okienko czasowe i myślę, że właśnie Mała Dora. Nie mam pojęcia, czy ktoś nam to wyda i naprawdę nie mam pojęcia, ale z drugiej strony, jak ktoś mógłby nie wydać uroczej opowieści o Małej Dorze, jeżeli ilustruje ją Magda? Po prostu w tym momencie ja się ze swoim tekstem podczepiam pod ilustrację.
A nie myślałyście swoją drogą o komiksie?
Myślałyśmy o komiksie, ja już przynajmniej... Wiecie co, ja autentycznie ostatnio rzuciłam Kubie Ćwiekowi. Wiesz co, tak w ogóle, bro, ja mam taką sprawę. No. Pomijając te wszystkie projekty, o których ci mówiłam, to jeszcze musisz mnie nauczyć pisać scenariusze do komiksów. A Kuba? Okej. Więc rozumiecie, niektórzy się zapisują na studia, a inni piszą na czacie fabrycznym do Ćwieka. Myślę, że mam szansę mieć lepsze wyniki niż po ukończeniu szkoły. Moja ostatnia szkoła, czyli wyższa szkoła, Warszawska Szkoła Filmowa udowadnia mi, że tak. Szkoły są przereklamowane. Komiks tak, myślę, że z kreską Magdy, z tą kreską Magdy, która zrobiła jeden z najgenialniejszych portretów Dory, czyli Dora z Abaddonem i Dora z Magic Inside, gdzie wygląda tak, że spojrzałam i stwierdziłam, o Boże, to jest ona. Jakkolwiek ją sobie wyobrażałam, czy nie, to jest ona. To ten komiks był po prostu epicki. Ja nawet się nie muszę za bardzo starać pisząc tekst, ponieważ ilustracje...
Dobra, kończy nam się czas. Tak na szybko, czy ktoś ma jeszcze... Jeszcze jakieś pytania? No, macie jeszcze 3 sekundy, żeby się namyślić.
W tym momencie w filmie byłby taki wyświetlacz i odejmuje sekundy. Alicja.
Zaro, chcesz cosplay?
Oczywiście.
No raczej.
Wczoraj jeszcze przed konkursem cosplaya Kometa stwierdziła, że to jest tradycja. Więc jeżeli przed pierwszą edycją coś się staje tradycją, to myślę, że za rok będzie jeszcze fajniej, jeszcze liczniej i jeszcze weselej.
Ale nie Boże, zróbcie.
Jeszcze raz?
Zróbcie.
Do organizatorów proszę zgłaszać zażalek.
No bo jakby nie patrzeć...
Twoja zielona koszulka jest
przypadkowa. Na akredytację.
O. Już wiem, za kogo będzie się wybrała twarz.
Co z Mają?
Jest w planach, ale jeżeli mówię, że jest w planach, a nie podaję konkretnej daty, to znaczy, że to będzie prawdopodobnie i po Witkacym, i niewykluczone, że kawałek po Nikicie. Książka, w której dzieciaki Nissima będą jakby główną osią. W sensie, jeżeli Dora by się tam pojawiła, to tylko jakaś jako postać drugo-trzecioplanowa. Natomiast dzieciaki Nissima, w tym Maja, bo Maja już jest nie jako dzieciakiem Nissima, byłyby całym trzonem akcji i wydarzeń. Plus razem z nimi byłaby dziewczyna, która się nazywa Martyna i która osobiście bardzo mnie bawi, bo skończyła filologię i myślała, że dostanie pracę. Ale jedyną ofertą, którą dostaję, jest oferta, którą składa jej Roman. A to samo... swoją drogą, gdybym jej powiedziała, że jeżeli skończy filologię, Roman przyjdzie i złoży jej ofertę, miałaby dzisiaj magistra.
Doktora bym miała!
A jeżeli uwzględnimy osobowość Romana, to już samo zakłada, że ten tom będzie wesoły, tak? Trochę popieprzony, ale na pewno wesoły.
Dobrze, ja chciałam...
W sensie...
Co? Nie, spoko!
Znaczy, jesteśmy wszyscy pełnoletni.
Chciałabyś!
Proszę! Okej, od teraz będę pikać.
Dobra, musimy kończyć. Ja tylko powiem, że o 23 konkursowej, nie wiem ile, ale sprawdzicie na pewno, jest konkurs. Wiedzówka z książek o Dorze. No i liczę, że będziecie też. A jutro to sprawdzicie.